kamienica, która jest na okładce tej książki. Z ulicy Okrzei, praska kamienica, Okrzei 26, która przed wojną była jedną z piękniejszych kamienic na Pradze i która naprawdę ma no, niezwykłą dekorację. Ta kamienica nosi nazwę pod sowami, ponieważ zwieńczona była dwiema dużymi rzeźbami sów. Na elewacji były nietoperze i smoki. Obłożona była klinkierową cegłą. Niezwykłą miała dekorację, no bardzo taką nietypową też i w gruncie rzeczy tajemniczą, tak? Jakieś nocne stworzenia i trochę mroczne. I nie wiadomo, kto jest architektem tej kamienicy. Ta kamienica ma 100 lat, tak? Zaledwie. Nie wiadomo, kto jest jej architektem. Już nie mówiąc o tym, jak ona wygląda dzisiaj, tak? Jak totalnie, dramatycznie zdewastowana i ściany są pęknięte tak, że można dłoń włożyć i ja ją wkładałam w te szpary, więc dlatego między innymi zdjęte są rzeźby sów, ponieważ są bardzo ciężkie i jeszcze dodatkowo obciążają te ściany, które i bez tego pękają.
Historie warszawskich kamienic.
Jesteśmy przy ulicy Noakowskiego 12, w lokale numer 65.
Jacek Bukowski.
Ulica Noakowskiego jest przy Politechnice. W pierzei, która została po powstaniu prawie w całości niezburzona, między innymi do tego mieszkania wpadł pocisk z działa kolejowego, z haubicy kolejowej, tylko nie rozerwał się. W czasie powstania miałem 6 lat i tu się bawiłem, oglądałem później. Pocisk, który był mniej więcej mojego wzrostu wtedy. Ten dom został zbudowany w 1913 roku. Tak mniej więcej. Jako kamienica przeznaczona dla średniej klasy społecznej. Nie dla ludzi najbogatszych. Ci mieszkali w pobliżu Alei Ujazdowskich albo w tym centrum finansowym przy Filharmonii. A tutaj już na krańcach Warszawy wtedy Politechnika powstała w 1909 roku, a dalej były wyścigi i pole mokotowskie, czyli puste tereny. Więc na krańcach tutaj powstały domy, no także dla pracowników Politechniki, ale też i dla administracji miejskiej, rządowej, dla ludzi biznesu. A mój ojciec był naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Wprowadził się do tej kamienicy w 1932 roku. Ten dom ma dość interesującą architekturę, dlatego że dom powstawał już wtedy, kiedy secesja stawała się demodé, a nie było jeszcze modernizmu. To jest kamienica czynszowa z podwórkami, studniami, w układzie dość typowym dla budowli tego rodzaju z początku ubiegłego stulecia, ale ona ma proste linie, dość wysmukłe i chociaż tu nie ma bardzo dobrych materiałów stosowanych, to czuje się pewną elegancję w tym. Architekt chciał, żeby mimo robienia projektu dla właściciela, który chciał wyciągnąć jak największe przychody z czynszu, to architekt chciał jednak zrobić dzieło. I to dzieło powstało, ono jest. To są dwa podobne domy, Noakowskiego 12 i trochę mniejszy, o jedno podwórko Noakowskiego 16. Przed rokiem 14 w Warszawie powstawało bardzo dużo kamienic z niezwykle paradnymi klatkami schodowymi. Używano marmurów rozmaitych, ale tu nie ma w tym domu marmurów z Carrary. Także jak się popatrzy na kafelki, które zastępują marmury, to widać, że nie zawsze je umieszczano starannie. Te w prześwitach bramowych, takie zielonkawe i seledynowe, to tak, one są bardzo ładnie umiejscowione w ścianie. Ale już na przykład terakota na podestach nie. Śpieszono się. Ale dla nas teraz, zwłaszcza w Warszawie zniszczonej, to jest nie tylko świadectwo minionych czasów, ale także coś innego niż większość domów. W związku z tym zdaje się nam ładne, może ładniejsze, aniżeli byłoby w Paryżu na przykład, czy w Wiedniu.
Pomysł narodził się podczas pracy nad poprzednią książką.
Magdalena Stopa.
Poprzednia książka poświęcona była kapliczkom warszawskim. Większość z nich powstawała w czasie okupacji, w czasie powstania oraz bezpośrednio po wojnie. I kapliczki znajdują się na podwórkach, na klatkach schodowych, w bramach kamienic. W trakcie tych rozmów z ludźmi, którzy mieszkają w tych domach, no bardzo szybko zorientowałam się, że ja wysłuchuję historii kapliczki, ale oprócz tego wysłuchuję historii życia tego człowieka, wysłuchuję historii życia jego sąsiadów, wysłuchuję historii wydarzeń, które miały miejsce w tej kamienicy, zarówno tych związanych z powstawaniem kapliczki, jak i całej masy innych. No i wtedy zorientowałam się, że to są po prostu tak interesujące historie, że no nie sposób ich zostawić. I po zakończeniu tamtej książki no, rozpoczęłam pracę nad tą i tak do niej doszło. I ja w ogóle z wykształcenia jestem historykiem sztuki. Widzę te zabytki, to jest bliskie mojemu sercu i no i też widzę, jak są zdegradowane, jak są zniszczone. Widzę też te, które są wyremontowane, które nabierają znowu blasku, więc do mnie przemawiała też ta architektura i dlatego, wiedząc, jak bardzo mało jej przetrwało i jak bardzo Warszawa jest uboga pod względem tej zabudowy autentycznej i tej, która ma jakieś walory architektoniczne, pomyślałam, że to jest jakby dobry klucz do opowieści o historii tego miasta. Te nieliczne, ocalałe domy, stąd tytuł Ostańce. Ostańce, kamienice warszawskie i ich mieszkańcy. Tymi ostańcami są też nie tylko domy, tak są też ci mieszkańcy, bo wiadomo, jak wyglądała historia ludności Warszawy, no, która wypędzona, przesiedlana. No, takich ludzi jak na przykład profesor Samsonowicz, który w trzecim czy czwartym pokoleniu mieszkają w tym samym miejscu, no naprawdę w tym mieście jest bardzo mało, więc oni są też jakimiś ostańcami. Ja właśnie takich szukałam, tych, którzy mogą opowiedzieć historię danego miejsca z perspektywy swojego życia, i jeśli to możliwe, z perspektywy historii swojej rodziny.
Ulica Smolna to jest taka, nie wiem, moja ulica, nasza ulica.
Anna Branicka-Wolska.
Bo mój ojciec tam swego czasu miał 5 kamienic, jedne za drugimi. Zaczynało się od numeru 40, potem były te dalsze numery. I pamiętam, że w tamtych domach innych były wydzierżawione wszystkie mieszkania, a pod 40 numerem w tej pierwszej kamienicy od Nowego Światu były biura ojca z jednej strony na drugim piętrze, a z drugiej strony było mieszkanie mojej babki, która mieszkała stale w Montresor we Francji, ale na zimę przyjeżdżała do Polski. I wtedy było używanie i wtedy się ciągle do Bujni chodziło i na różne podwieczorki i tam masę ludzi się przewijało przez ten salon i bardzo było przyjemnie. Więc ta Smolna, jeszcze tam mamy jedno mieszkanie. Tylko jest zajęte oczywiście przez lokatorów i nie możemy tam nawet zajrzeć, ale to mieszkanie dalej będziemy kiedyś mieli do tego prawa i wtedy będzie wojna wśród rodziny, kto się tam prowadzi. Więc na Smolnej 40 to było wspaniale, bo tam z tyłu jeszcze było miejsce i były stajnie dla koni jeszcze zrobione i jak ktoś przyjeżdżał końmi, a wtedy się to zdarzało w czasie przed pierwszą wojną, to te konie właśnie tam były rozprzęgane i odpoczywały. I ten dom miał piękne pokoje. Miał nawet taką oranżerię, która była balkonem i równocześnie była oszklona. Można było ten sufit, że tak powiem, szklany zdejmować i siedzieć tak jak na balkonie, a można było być tak jak w zakrytej oranżerii. I tam stały takie koszykowe meble, były palmy, były różne zielone rzeczy. I tam pamiętam, myśmy na tym balkonie właśnie w tej oranżerii najwięcej czasu spędzały jako dzieci. A Bujnia przez ten czas przyjmowała tam gości swoich, którzy przychodzili bardzo licznie. Aha, jeszcze na drugim piętrze, tak samo z drugiej strony, było wejście do biura mego ojca i tam było chyba też 6 pokoi i były różne działy wszystkich interesów, bo był zamożnym człowiekiem i miał trochę domu w Warszawie i majątek ziemski Wilanów i majątek ziemski Roś w Białostoczyźnie, więc było o czym pomyśleć i tam był cały zespół pracowników w tym biurze. Pamiętam, że myśmy bardzo lubiły chodzić do ojca i ojciec wtedy nam kazał podawać herbatę. Myśmy już zasiadały przy jego biurku iśmy tam słuchały cichutko, jak on załatwiał różne sprawy. W tej Smolnie wisiały jeszcze bardzo piękne obrazy, bo nasz stryj Konstanty Branicki się przyjaźnił z Malczewskim. On zginął bardzo młodo w czasie wojny pierwszej, tej światowej. Malczewski zrobił taką apoteozę jego śmierci, że anioł śmierci zakrywa mu dłonią oczy. Taki bardzo piękny portret. I niestety to wszystko spaliło się w czasie wojny. Tak. I w ogóle piękne rzeczy były, piękne meble, piękne kanapy. Tam zdawaliśmy niektóre egzaminy z matury tajnej, to się odbywało na kompletach. To były bardzo takie nerwowe czasy, bo wszyscy musieliśmy udawać, że szyjemy na przykład, że coś razem robimy i na drutach i szyjemy i tak dalej, a książki musiały być zawsze w to pogotowe, żeby można było schować, więc stawiał jakiś kosz do śmieci, śmieci na wierzchu, żeby w razie czego, jak był dzwonek, to służący Józef z takimi wielkimi wąsami, nazywali go wszyscy Sobieski, bo miał takie ogromne wąsiska do góry zawinięte, więc on zawsze mówił, panienki, uważajcie, ja idę otwierać. Więc my wtedy wszystkie te książki i zeszyty do jakichś koszy, do jakichś takich rzeczy przygotowanych i każda robótka. I dopiero tam ktoś wchodził i się dopiero widział, czy to jest ktoś niebezpieczny, czy nie. I także to były całe takie historie.
Wszyscy chcieli rozmawiać. Ludzie chcą o tym mówić, mają potrzebę dzielenia się tymi opowieściami, bo jednak pięknych kamienic na świecie, w rozmaitych miastach nie brakuje i na pewno wiele jest miejsc, gdzie są piękniejsze od naszych i bardziej efektowne. Natomiast historie, które tu się odbyły, rozegrały, no myślę, że są dość niezwykłe jednak. Historia Warszawy jest spektakularna. Poziom no też dramatów, który tu się rozegrał, jest naprawdę niezwykły. No dreszcze po plecach mi przeszły i miałam poczucie, że dotknęłam historii, tak, że aż za blisko. To gdy pan Karski wyciągnął książkę z półki, książkę, która leżała na barykadzie, która jest przestrzelona na wylot. Ta książka była piękna. Ta książka była z końca XIX wieku. O, przepraszam, nie z końca XIX wieku, a właściwie z jego pierwszej połowy, 1818 rok. Diariusz Sejmu Królestwa Polskiego. A jeszcze do tego, no takie, no dotknięta po prostu, tak? Ten ślad jest taki, no aż nadto wymowny. Historia była zresztą niezwykła, ponieważ rodzina pana Karskiego miała kamienicę w Warszawie przy ulicy Wiejskiej, ale mieszkali poza miastem w swoim majątku i do Warszawy przyjechali, uciekając przed wojskami sowieckimi, bojąc się oczywiście tej armii i chcąc się ukryć. I choć byli świadomi tego, że powstanie tu wybuchnie, to no, żyli w przeświadczeniu, że potrwa 2-3 dni. To była rodzina mająca bardzo dużo dzieci. Jeśli dobrze pamiętam, dzieci było 5 i wszystkie były małe. Ta rodzina przyjechała tutaj z tymi dziećmi. Właśnie Juliusz Karski, który opowiadał mi tą historię w posiadaniu tej książki, no, był małym chłopcem. Tak? I cała ta rodzina, chcąc się chronić, przyjechali do Warszawy. To był koniec lipca, gdy przyjechali. Dosłownie 3 później wybuchło powstanie. A ulica Wiejska była w większości bardzo szybko zajęta przez Niemców. I ta kamienica stała tam jako taki bastion tych powstańców. I rodzice pana Karskiego no, przyłączyli się natychmiast tak, do budowania barykady na tej ulicy. Ponieważ mieli, wioząc ze swojego majątku, wieźli książki między innymi, tak najcenniejsze książki, które zabrali, żeby je ocalić. Te książki wieźli w koszach. Ponieważ byli w Warszawie zaledwie od 2-3 dni, te książki były nierozpakowane. Więc w koszach zostały zniesione na ulicę i służyły jako jakaś tam część barykady. To pokazuje, co się w tym mieście musiało dziać. Trudno nam to czasami nawet sobie wyobrazić, myślę. No.
W czasie wojny na tej Smoli pełno ludzi tam się zebrało. Tam znalazła właśnie moja siostra, która mieszkała na Smoli i dochodziła do szpitala gdzieś niedaleko, takiego polowego szpitala. Moja siostra miała narzeczonego, który był w takim oddziale dywersyjnym i cały czas się modliła do Matki Boskiej, żeby dała jej, żeby ten Leszek się znalazł, żeby on przeżył. On był na Starym Mieście, walczył właśnie w tym Kediwie, to był bardzo niebezpieczny taki oddział. I proszę sobie wyobrazić, kiedyś przychodzi do sali, kto leży na łóżku w jej sali, akurat Leszek. A on miał prawie 2 metry wzrostu, więc ona tak zwróciła uwagę, że nogi sterczą z tego łóżka szpitalnego, bo on był taki wysoki. Patrzę, kto to taki i właśnie to jej ten ukochany. I ona powiedziała kolegom tym z ich oddziału i oni od razu go wzięli na nosze, załatwili w szpitalu wszystko i przynieśli go na Smolną, tam do ojca. Atka, mój tatusiu, nie wiadomo, co dalej będzie, błagam po co, żebyśmy ślub wzięli. Więc ojciec mówi, słuchajcie, mama mnie zabije. Nie mogę wam pozwolić, bo ona miała 17 lat wtedy. Ale ona mówi, przecież my się tak kochamy i taki cud boski, że on na mojej sali się znalazł. Bóg wskazał, że my musimy się pobrać i tak dalej. No i ojciec urządził im ten ślub. To był taki wzruszający ten ślub. Matka miała biały fartuch, taki szpitalny, taki, w którym pracowała, wiązany na tasiemki na plecach. I że miała, nie było żadnego kwiatka, żeby ona miała. I mówię, co za ślub, bez bukietu, bez tego, jakoś tak dziwnie. Ale na balkonie jeszcze jedna pelargonia jeszcze kwitła. No i tą pelargonię nie wiem, przypięli jej czy tu, czy do włosów, już nie pamiętam. No i w tym fartuchu białym, a Leszek miał, zdaje się, frakowe spodnie i jakąś tam marynarkę zupełnie inną. No i Leszek należący na noszach, tak stojący na podłodze, a Atka stojąca przy nim i tak się ten ślub odbył, bo tam ksiądz jakiś przyszedł. I pan Uniechowski właśnie był na ślubie i masa ludzi się zeszło. No i tych przygodnych tam, no, którzy się pochowali na Smolnej i z innych domów sąsiedzi i tak dalej. I podobno ten ślub był bardzo uroczysty. Ciotka Lubomirska powiedziała mowę w imieniu naszej matki. Podobno wszyscy płakali jak bobry przy tym, bo to było bardzo wzruszające. No i potem wielkie hura i śpiewanie i tak dalej. I potem chyba już tego dnia wieczorem musieli w Smolną opuścić wszyscy.
W tej książce są przedstawione domy z całego obszaru tej Warszawy dawnej. Więc jest i Śródmieście, i Praga, i Mokotów, i Ochota, i Wola. Nie ma Żoliborza, bo tam nie było kamienic, gdzie już był inny typ zabudowy, więc nie ma tu żadnych przykładów z Żoliborza. Jest kilka przykładów kamienic, które, no powiedzmy, w formie przypominają kamienice, natomiast typ własności jest już zupełnie inny, bo to są spółdzielnie, na przykład z ulicy Narbutta 22, przepiękna kamienica o takich rozfalowanej elewacji, o takich rozfalowanych, niczym elewacja barokowego kościoła w balkonach. Super luksusowy projekt, jak na tamte lata. Ale jednocześnie z jednej strony luksusowy, z drugiej strony nowoczesny. Jest tam jedna klatka schodowa, tak nie ma klatki kuchennej i frontowej, tak jak we wcześniejszym okresie. Jest jedna klatka schodowa, ale co ciekawe, są 2 wejścia do każdego mieszkania. Jest wejście frontowe i obok jest wejście kuchenne. Oczywiście nie ma podwórka studni. Jest duże, przestronne, widne podwórko. Oczywiście pięknie to jest wszystko wykończone. Mosiężne ozdoby na klatce schodowej. Nie ma już marmuru na schodach, jest lastriko, ale dobrane kolory. Staranne wykończenie każdego detalu. Piękne drewniane drzwi. Piękne, mosiężne klamki. W tym domu to przetrwało, więc to jest ciekawe, że można to obejrzeć. Natomiast coś, co jest tak właściwie no, strasznie dziwne w gruncie rzeczy. Dlaczego krata, na której poręcz schodowa jest osadzona, która jest wykończona mosiądzem, dlaczego ona jest pomalowana farbą olejną? Kto wpadł na taki pomysł? Jaki był powód w ogóle do malowania tego farbą olejną? No więc dziś jedna z klatek schodowych jest oczyszczona z tej farby i widać ten mosiądz i jest pięknie i lśni. Druga nadal jest bodajże w kolorze seledynowym czy jakimś tam innym, pokryta farbą olejną. No takich absurdów no po prostu jest olbrzymia ilość.
W Warszawie mało jest takich miejsc, że jakaś rodzina się może z jakimś konkretnym miejscem identyfikować.
Elżbieta Jasińska.
Mijałam czasami ten budynek. Pracowałam na Szpitalnej chyba 5 naprzeciwko. W regionie Mazowsze Solidarności, podczas pierwszej Solidarności, czyli jakby naprzeciwko. No i żeby się tam do regionu dostać, to trzeba było się tam przebić przez potworną kolejkę, która właśnie stała pod Wedlem. Zawsze. Potworny jakiś ogon, który tam zakręcał i właśnie zajmował po ulicy. To był jednak, no dla mojej mamy na pewno, dla jej braci, to był taki dom rodzinny, bo to był dom, gdzie na pierwszym piętrze, prawie całe pierwsze piętro, zajmowała jednak rodzina Wedlów. To były właściwie dwa mieszkania. Jedno to było Zofii Żochowskiej, czyli siostry mojej babci, a drugie mojej babci Eleonory Whitehead. Podczas wojny, podczas powstania ten budynek był częściowo uszkodzony. To skrzydło od ulicy Górskiego, tam walnęła bomba, zginęło mnóstwo osób, właśnie zginęła między innymi Zofia Żachowska z córką. Potem po wojnie, jak to odbudowano, to tam już się zmienił ten układ. Te mieszkania zostały podzielone. Natomiast nie ma żadnego wystroju tego wnętrz. To właściwie to już tam nic nie zostało. Czyli właściwie to, co jest, to jeszcze na klatce schodowej ładna terakota, takie rzeczy, te poręcze, to są te rzeczy oryginalne. A właściwie poza tym, to niestety tam nic nie ma już. Pijalnia Czekolady dla mnie to jest takie miejsce związane z tą kamienicą rzeczywiście, że to jest, znaczy sklep i pijalnia. I w tych czasach, kiedy właścicielem Wedla był Cadbury, to oczywiście oni się bardzo postarali, zrobili remont tego lokalu, postarali się go przywrócić rzeczywiście tą formę taką, jak była przed wojną, ponieważ tam w archiwach były te projekty tych mebli, to wszystko, więc to jest jakby tak odtworzone mniej więcej jak było. Z tym, że ja wiem, że przed wojną były tam takie, tuż przed samą wojną, były takie panele, chyba w tej ostatniej sali, malarza, który się nazywał Kubicki. Podczas wojny zginął. I on właśnie u Wedla zrobił takie panele, tak by była historia czekolady, znaczy skąd się bierze czekolada, jak, kiedy ona została, że tak powiem, odkryta przez Europejczyków, w jaki sposób, jakaś taka była barwna historia namalowana. No i to podczas wojny został zniszczony, no, tak jak cały ten lokal. No a potem to już ten budynek, myśmy się zaczęli starać, nasza rodzina, czyli ci spadkobiercy Jana Wedla, zaczęliśmy się starać o zwrot tego budynku. No i tam po kilkunastu latach tych starań raptem nam ten budynek oddano. No i wtedy zaczęło się bardzo szczegółowe, że tak powiem, oglądanie, badanie. No i taki ogrom zniszczenia. Więc właściwie myśmy zrobili jednak dość dużo, ale działając w ramach wspólnoty mieszkaniowej. No zakończyliśmy, zrobiliśmy remonty klatek schodowych, które były przerażające, bo to właśnie jest coś takiego, że jak się odzyskuje te budynki, to na ogół jest tak, z zewnątrz różnie bywa, natomiast na ogół jest tak, że w środku jest strasznie i klatki schodowe potworne i tak dalej. Więc tutaj to było zupełnie w jakimś opłakanym stanie. No ale jakoś się udało. Więc teraz wszystko wygląda coraz lepiej. Mi się zdaje, że ludzie w ogóle interesują takie historie, no, związane z tym budynkiem, czy z jakimś innym. W ogóle jest jakby ciekawa właśnie historia tych domów, no, żeby coś jakby ocalić z nich. No, przedmiot potrafi przetrwać wiele ludzkich pokoleń. Czasami ten przedmiot jest tym, co łączy, prawda, ludzi z różnych pokoleń, z różnych czasów. No i właśnie budynki, jeżeli są w stanie przetrwać, udaje im się, no to właśnie jest coś takiego, jak się pomyśli o tej jakiejś ogromnej takiej ludzkiej rzece, która, prawda, przepływa przez te budynki, a szczególnie w Warszawie, no to jest bardzo cenne, dlatego że no mało tych budynków zostało. Mało zostało, ludzie właśnie zmieniali miejsca zamieszkania. Przecież często było tak, że wracali po powstaniu i już nie wracali do swoich domów, no bo albo były zniszczone, albo ktoś inny tam mieszkał. To była bardzo częsta historia. I mieszkali już kompletnie gdzie indziej.
Tu może kilka słów o zdjęciach, ponieważ współautorem książki jest Jan Brykczyński, z którym zresztą wcześniej przygotowaliśmy już jedną wspólną książkę, która poświęcona była najstarszym pracowniom rzemieślniczym działającym w Warszawie. Janek również robił wówczas fotografię. I I no, książka jednak ma charakter taki półalbumowy. Jest tu bardzo dużo zdjęć i są to zdjęcia zarówno elewacji kamienic, jak i rozmaitych detali z klatek schodowych, z bram, z mieszkań też. No czasami no, niektóre z tych kamienic były pięknymi naprawdę budynkami i projektowane przez wspaniałych, no na skalę Warszawy oczywiście, tak, ale no dobrych architektów. No one zdecydowanie są zabytkami, tak, no też formalnie oczywiście są wpisane na listę zabytków i spełniają wszystkie warunki, które są wymagane do tego, czyli no i wiek, i posiadają cechy stylowe, więc zdecydowanie są to zabytki, choć no jak wiadomo, w powszechnej świadomości, a też urzędów i prawnej do niedawna tak nie było. Dlatego zostały tak potwornie zniszczone, bo te zniszczenia akurat tych domów nastąpiły po wojnie, nie w trakcie wojny, tak, tylko po wojnie. To są zniszczenia powojenne, dewastacja powojenna, wynikająca z braku właściciela, z braku gospodarza, no też z jakichś tam ideologicznych przesłanek, które kazały dowartościowywać nowe budownictwo, związane też no, z jakąś ideologią polityczną, a kamienice były wsteczne. Tak? Tam mieścił się prywatny handel. Tak? No, to był ślad tej minionej epoki, która była źle oceniona i ta propaganda była bardzo silna.
Wróciło wielu tych, którzy tu mieszkali w czasie okupacji. No, tu mieszkali różni ludzie bardzo, ale system dokwaterowań zaadoptowany w Polsce z Rosji miał na celu nie tylko znalezienie mieszkań dla ludzi, którzy ich nie mieli, ale także zniszczenie psychiczne i materialne w jakimś stopniu tych rodzin, które zajmowały mieszkania duże i powiem ładnie urządzone. A odbywało się to w taki sposób, że przychodziły takie trójki, które oglądały mieszkania i dokwaterowały tym więcej osób i tym gorszych, im bardziej mieszkanie było porządne. Tego domu oczywiście też nie oszczędzono, chociaż nie było tutaj ludzi bardzo bogatych. Raczej takich no, dobrze sytuowanych, prawda? No to mieszkanie, w którym jesteśmy, trzypokojowe, stumetrowe, udało się obronić, bo nie było zbyt duże. Od frontu są mieszkania, które mają 180 czy 220 metrów. Więc mieszkanie przetrwało, no trochę rozszabrowane tylko. Ale w większości mieszkania zmieniły się w taką gehennę, takie piekło domowe z wspólnym używaniem kuchni, toalet, grodzeniem się, jakąś dyktą, a wprowadzano czasami element tak zwany przestępców, meneli. Wielu mieszkańców wróciło, ale potem starali się wyjść. No, wyjść do bloków, które powstawały. No, matka byłaby nieszczęśliwa, gdyby się znalazła gdzieś indziej. Ludzie się przywiązują. Nieżyjący już polityk, a mój znajomy Jacek Kuroń rzucił takie hasło: nie palmy komitetów, zakładajmy komitety. No i owszem, to ja tu założyłem w tym domu komitet domowy. I zaczęliśmy się starać o materialne podniesienie tego domu. Ja nie wiem, co to ostaniec znaczy, ale jeżeli to jest ktoś, kto się urodził w tym domu, jeszcze przed wojną, no malutki wtedy byłem, i który żyje do tej pory, nie jestem już malutki, nie jestem już młody, to w takim razie ja ostańcem jestem, tak. Wam na stanowisku.